okultyzm, magia, spirytyzm, droga ku udręczeniu i zniewoleniu, część pierwsza. Ksiądz Andrzej Grabkowicz, egzorcysta archidiecezji warszawskiej. Wykład wygłoszony na konferencji poświęconej zagrożeniom duchowym.
Szczęść Boże. Zacząłbym od takiej sytuacji, czy takiego momentu, kiedy ktoś stawia mi pytanie, proszę księdza, czy ksiądz już tak naprawdę spotkał się z diabłem, czy ksiądz widział diabła. Ja myślę, że jeśli o to chodzi, to każdy z nas prawdopodobnie się już dzisiaj z nim spotkał. Prawdopodobnie każdy z nas się już dzisiaj z nim spotkał. A jak się jeszcze nie spotkał, to się dzisiaj na pewno spotka. Właśnie, chciałbym zacząć od właśnie tych różnych form tego spotkania z diabłem, z którym mamy do czynienia, albo zdarza się, że się tak można spotkać. Pierwszą formą to jest kuszenie i jest to właśnie ta forma, której doświadczamy prawdopodobnie na co dzień. Może tutaj nie zawsze należałoby wszystko na diabła zwalać, niekoniecznie dlatego, żebyśmy go my chcieli bardzo tu bronić, ale żeby stać samemu w prawdzie, że tam, gdzie są moje zaniedbania i moje słabości, to jest jedna część, a to, co jest jego kuszeniem i jakimś tam nawet, prawda, pracą na moich słabościach, czy taką pracą w eskalacji, jeśli chodzi o postawę, o uczucia, to jest jego robota i to nazywamy kuszeniem. Więc tutaj na tym temacie nie będę dużo zatrzymywał, dlatego że to znamy dobrze z autopsji. Natomiast dwie inne sytuacje, o których można mówić. Zniewolenie, czasem też określamy je dręczeniem i opętanie. To są te formy, w których które są pewnego rodzaju konsekwencjami naszych wyborów, naszego życia, albo też konsekwencjami, które przenosimy z powodu innych. Zniewolenie to są takie formy działania złego ducha, które, no tak określalibyśmy, to jest to takie działanie zewnętrzne, ale takie działanie zewnętrzne, z którym sami sobie nie potrafimy poradzić, nie jesteśmy w stanie sobie sami poradzić. O ile jeszcze przy kuszeniu też czasem potrzebujemy jeszcze pomocy innych i mówi, wiesz co, pomóc się za mnie, bo tak mnie tam jakoś kusi ten zły duch, że coś strasznego, prawda? Ale to jest ciągle coś, z czym sobie mogę poradzić. Natomiast zniewolenie to już jest tego rodzaju oddziaływanie, z którym sobie już nie za bardzo potrafimy poradzić. Natomiast opętanie to jest ta sytuacja, w której zły duch zawładnie, w ten sposób zawłada człowiekiem, że działa przez jego ciało. Więc są przynajmniej niektóre sytuacje, w których coś człowiek robi, ale to już nie on robi, nie on jest autorem tego działania, tylko autorem tego działania jest ktoś inny, zły duch. Słuchajcie, te dwa skutki, o których tutaj mówimy, czy te dwie formy oddziaływania złego ducha, które mogą także być jakoś, powiedziałbym, niekoniecznie naszym tutaj, prawda, udziałem, ale z którym człowiek się może zetknąć, czyli zniewolenie i opętanie, to są te skutki, które są powodowane naruszeniem relacji z Panem Bogiem. Przepraszam, tutaj wpadłem nie w to, co chciałem powiedzieć. Chciałem mówić jeszcze o drugiej takiej wstępnej rzeczy, że obok tych form, prawda, działania złego ducha, będziemy jeszcze, chciałbym tutaj tytułem wprowadzenia mówić o dwóch skutkach każdego grzechu. Każdy grzech w nas powoduje dwa skutki. Jeden to jest naruszenie mojej relacji z Panem Bogiem. Prawda? To my często określamy to, straciłem łaskę uświęcającą. Czasem, prawda, będą też jeszcze poważniejsze konsekwencje tego tracenia relacji czy więzi z Panem Bogiem. Natomiast drugi skutek grzechu to jest zniszczenie, które dokonuje się w samym człowieku. Czyli grzech, każdy grzech niszczy mnie. Sprawia, że ja mniej jestem człowiekiem. Ważne będzie to dlatego, że wtedy, kiedy będziemy mówili tutaj o tych grzechach, które prowadzą do zniewolenia czy opętania, to one też będą właśnie powodowane, czy będą one też tutaj naruszały te dotyczyły tych dwóch rzeczywistości, a więc naruszenia relacji z Panem Bogiem i tego zniszczenia, które dokonuje się we mnie. Teraz tam, gdzie będziemy mówili właśnie o tym, co dzisiaj nas interesuje, to trzeba będzie mówić o grzechach idolatrii, czyli o grzechach przeciwko pierwszemu przykazaniu Bożemu, czyli nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. A więc tam, gdzie będziemy i chcemy mówić o zniewoleniu czy opętaniu, to zawsze są to konsekwencje pierwszego przykazania Bożego. To ważne jest, żebyśmy byli tego świadomi i żeby tutaj pewnych rzeczy nie mącić. A proszę księdza, mnie się zdarzało tyle grzechów nieczystości, to na pewno już w zły duch we mnie wszedł i na pewno ja już jestem opętany. Powiedzmy, prawda, w tej dziedzinie może się wiele zła w nas dziać i to może takiego zła, którego konsekwencje będziemy bardzo długo ponosić i wiele udręk, ale to nie dotyka tej przestrzeni, o której tutaj mówimy. I to jest dosyć istotne, żebyśmy tego nie mącili, nie mylili tutaj tych rzeczy. Więc, to są zawsze konsekwencje naruszenia pierwszego przykazania. Czym to będzie? O co tutaj chodzi? Co może być tym naruszeniem tego pierwszego przykazania? A więc do nich będą należały wszystkie te praktyki, które będziemy określali jako wróżby, spirytyzm, nieboże formy leczenia, czasem nakreślamy je niekonwencjonalne formy leczenia, radiestezja, niechrześcijańskie praktyki w różnych dziedzinach życia, takie jak medytacje, muzyka satanistyczna, walki wschodu. To jest jakby, prawda, ta jedna działka, która będzie powodować te sytuacje jakiegoś otwarcia się na złego ducha. Czyli wejście w taką przestrzeń tego zniewolenia bądź opętania. Może jeszcze krótko, tylko pierwsze pytanie, dlaczego? Ja tu nie będę się dokładnie zatrzymywać nad tymi różnymi formami, prawda, które tu wymieniłem, dlatego że po mnie tutaj staną, tak powiem, specjaliści, którzy to dużo lepiej wam wyłożą i w szczegółach i bardzo będą to popierali konkretnym świadectwem albo własną długoletnią refleksją. Często jak ja mam wątpliwości w tych kwestiach, to dzwonię i pytam się, słuchaj, jak to oceniać, jak to kwalifikować. To oni są tutaj, prawda, tymi, którzy są dla mnie informatorami. Natomiast ja bym tu uwrażliwił na dwie sprawy. Mianowicie pierwsze, dlaczego właśnie akurat te wszystkie rzeczy, o których tu mówimy, typu wróżby, spirytyzm, prawda, te nieboże formy leczenia, dlaczego to są te rzeczy, które otwierają na złego ducha. No bo one właśnie wszystkie są tymi, w których, które naruszają tę przestrzeń pierwszego przykazania Bożego. Że ja zaczynam sięgać do usług kogoś innego niż Pan Bóg. Nawet jeżeli to czynię poprzez pośrednictwo drugiego człowieka. I może warto by było rzeczywiście wpierw powiedzieć o czymś jeszcze innym. Że na dobrą sprawę to w tym wszystkim, o czym tutaj będziemy mówili, to wystarczyłoby tylko posługiwać się rozumem ludzkim. Tylko tyle. Używać rozumu, który nam Pan Bóg dał i w żadne kłopoty byśmy się nie wpakowali. No bo popatrzmy, weźmy chociażby tam z tej radiestezji, czy nie radiestezji, weźmy sobie wahadełko, prawda? Wahadełko, którym się ktoś posługuje i teraz sobie stawia pytanie, czy temu wahadełku stawia pytanie, czy ja mam zjeść tę kanapkę, czy jej nie jeść? Czy wypić tę kawę, czy nie wypić? Czy to lekarstwo jest dla mnie dobre, czy to lekarstwo nie jest dla mnie dobre? No to gratuluję poziomu intelektualnego, jeżeli to wahadełko ma być mądrzejsze niż ja. No to gratuluję poziomu intelektualnego, prawda? Jeżeli wahadełko w tym poziomie intelektualnym stoi wyżej niż ja, bo się wahadełka pytam o to. No, ale mi ktoś powie, no dobrze, ale to wahadełko zaczyna oddawać logiczne odpowiedzi i to poprawne odpowiedzi. Poprawne odpowiedzi. I tu jest, słuchajcie, właśnie to, do czego dochodzimy. Czyli w tym momencie trzeba sobie stawiać pytanie, to kto tu daje te poprawne odpowiedzi? Kto tu daje te poprawne odpowiedzi? I w takim razie do kogo ty się zwracasz, sięgając do tych, prawda, do tego, do kogo ty się zwracasz? Kogo ty prosisz w tym momencie o usługi? Rozumiecie? To nas naprowadza do tego, dlaczego? Dlaczego, prawda, tu będziemy mówili o naruszeniu pierwszego przykazania, no bo ja zaczynam się zwracać do kogoś innego, nie do Pana Boga. Nie do Pana Boga. Słuchajcie, to samo można mówić o całej niekonwencjonalnej medycynie. Wystarczy się oprzeć na rzetelnych badaniach naukowych. Czy to jest jakkolwiek udokumentowane naukowo, że można ta i ta forma, prawda, leczenia może być w jakikolwiek sposób skuteczna. I chociaż nam dzisiaj wszystkie badania naukowe mówią, słuchajcie, w homeopatii nie ma nic, co może leczyć. Ale to pomaga i trzeba z tego korzystać, że ta nauka cała jest do niczego, prawda? Bo tu... I chociaż będą mówili, tu nie ma nic, co mogłoby leczyć. Dalej się w to pakujemy. A w tym momencie trzeba by sobie stawiać pytanie, jeżeli tu nie ma nic, co by mogło leczyć, to w takim razie kto tu świadczy usługi? Kto tu świadczy usługi? Słuchajcie, więc wracam. Wystarczyłoby tylko używać rozumu. To jeszcze tam zatrzymam się moment może nad tymi kwestiami wróżb. Dzisiaj to prawie żadne media tak są źle widziane, jak nie ma tam jakichś horoskopów w ciągu dnia. Nie ma horoskopów, to jest złe radio, czy zła telewizja, czy nie wiem, zła gazeta, bo horoskopów nie ma, prawda? Czy gdzieś tam, prawda, jakimiś innymi formami próbujemy dowiedzieć się czegoś o swojej przyszłości, o swojej przeszłości, o kimś tam innym, kogo nie wiem, no to mi może tam wróżka powiedzieć albo mi kto inny może powiedzieć. I są znowu to sytuacje, w których trzeba sobie stawiać pytanie, kto za tym stoi? Kto za tym stoi? Kto jest prawdziwym informatorem? I to nas naprowadza do tego, że my zaczynamy szukać gdzie indziej, szukać czegoś poza Panem Bogiem. A że to tak jest, to pozwólcie, że wam przeczytam teraz kilka tekstów Pisma Świętego. To w większości Stary Testament się interpretując przykazanie Boże, to się do tych, to się tą kwestią zajmował. Potem już Nowy Testament, to już prawda, wprost do tych interpretacji przekazań nie odwołuje się, nie sięga. I tak w Księdze Kapłańskiej, w 20 rozdziale, wiersz 27, znajdziemy takie zdanie. Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani śmiercią. Kamieniami zabijcie ich. Sami ściągnęli śmierć na siebie. No bardzo, bardzo jednoznaczne, klarowne i bardzo powiedziałbym, aż nam dzisiaj to ciarki prawda, mogą przechodzić. Jak tutaj, prawda, to Słowo Boże tutaj, prawda, bardzo ostro określa. Bardzo ostro określa. Gdybyśmy tak na poszli w jakimś sensie na full za tym słowem, to by należało przynajmniej z gniłymi pomidorami radiostację, którą się obrzucić za horoskopy albo za coś innego. No ale ważniejsze jest tutaj to, co jest tą kwalifikacją pochodzącą od Boga, pochodzącą z objawienia Bożego. Posłuchajmy następnego fragmentu. Księga Kapłańska, 19 rozdział, 31 wiersz. Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan Bóg wasz. No tutaj już nie trzeba nikogo kamieniami obrzucać, ale znowu, prawda, ta ocena, to określenie jest jednoznaczne. Jeszcze jedno wam przeczytam. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwym jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg Twój, sprzed Twego oblicza. Dochowasz pełnej wierności Panu Bogu swemu. Te narody bowiem, które Ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych. Lecz Tobie nie pozwala na to Pan Bóg Twój. O, tak wygląda to sprawa od strony Słowa Bożego. I jeszcze przeczytam jeden fragment już z katechizmu Kościoła katolickiego. Zobaczymy, że tutaj te sformułowania są subtelniejsze. Już o kamienowaniach ani o zgniłych pomidorach nie ma mowy. Przeczytam ten fragment. To jest KKK 21:17, jakby ktoś chciał sobie sięgać potem, czy znaleźć. A jeszcze do tamtego fragmentu poprzedniego, ostatnio czytanego, to jest Księga Powtórzonego Prawa, 18 rozdział, wiersze od 10 do 14. Jakby ktoś tam chciał sięgnąć, czy potrzebował czasem odwołać się do tego tekstu, to znajdziecie je tam. Czytam teraz ten z katechizmu fragment. Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim, nawet w celu zapewnienia mu zdrowia, są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Patrzcie, to już bardzo delikatnie powiedziane. Praktyki należy potępić, tym bardziej wtedy, kiedy towarzyszy im tendencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów. Jest również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół upomina wiernych, aby wystrzegali się ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka. To tyle, jeśli chodzi o objawienie Boże, o Słowo Boże i o to coś, z nauki Kościoła. Wtedy, kiedy ktoś, no, tak powiem, decyduje się na to, że narusza w tych dziedzinach, o których wspomniałem, pierwsze przekazanie Boże, co bywa, co się dzieje jako konsekwencja? Ono może być tak też to, z tym będziemy się spotykali, że ktoś się będzie skarżył na różne rzeczy, takie jak lęki, depresje. Lęki to też tu warto by było rozróżniać, dlatego że kiedy będziemy mówili o lękach, to te lęki mogą być różnego rodzaju. Są takie lęki, które są bardzo właściwe i pożądane, i potrzebne nam są. Gdybyśmy na przykład teraz kogoś tam próbowali skłonić do tego, żeby tutaj wchodził na dach tego budynku i spróbował po tej blasze przejść aż na sam szczyt i przejść sobie tam tym szczytem, i ktoś by odczuwał lęk, a prawdopodobnie większość z nas, jeśli nie wszyscy, by odczuwali w tym momencie lęk. Jest to bardzo cenne doświadczenie, bardzo cenne uczucie w tym momencie. Ono nas chroni przed tym, że głupot nie robimy. Prawda, że głupstw nie robimy i nie poniesiemy niewłaściwych konsekwencji. To są tego rodzaju lęki. Potem będą lęki, które są lękami jako konsekwencje różnych naszych wcześniejszych doświadczeń. I to będą takie lęki, które są spowodowane, no powiedzmy, że to określimy jakimś takim wymiarem zranień duchowych. A więc załóżmy, tutaj nie pod adresem, prawda, przesympatycznego pana z pierwszego rzędu, ale załóżmy, że ktoś spotkał gdzieś tam w swoim życiu pierwszy raz brodatego czy wąsatego mężczyznę i miał z nim niezbyt przyjemne, prawda, jakieś tam przejścia. I potem co spotka brodatego mężczyznę, to odzywa się lęk, bo się obawia, że będą to podobne, czekają go podobne konsekwencje. Co to znaczy? To jest lęk, który jest lękiem, ale on jest bardzo uzasadniony. On jest, wiemy, czym on jest spowodowany. Ja akurat niedawno miałem możliwość słuchania świadectwa jednej z osób, która znalazła się w tej wieży na Manhattanie z 11 września i ona potem powiedziała, że po tam całym przeżyciu, które było jej akurat udziałem, to co spotkała Araba, to wydawało jej się, że to kolejny terrorysta. Długo sobie z tym nie potrafiła poradzić. Co to jest? To są też pewne bolesne doświadczenia, które zostawiają w nas bardzo konkretne piętno i my potem reagujemy lękowo na wiele innych sytuacji, które spotykamy. Ale to nie o takim lęku tu mowa. Tu będzie mowa o lęku, który mi się pojawia i o którym nie wiem skąd jest. Nie wiem skąd jest. O, niedługo potrzeba, właśnie wczoraj też rozmawiałem z osobą, której już długi okres czasu wcześniej posługiwałem i która mówi, wracają mi pewne lęki. Jak to jest? No właśnie, to są takie lęki, które... Czego się boisz? No nie wiem, po prostu jest we mnie lęk. I o takim tu lęku mowa. Pewnie trudniej tu będzie trochę powiedzieć, że inaczej wygląda depresja, która jest jednostką chorobową, a inaczej depresja, która jest pewnym skutkiem dręczenia przez złego ducha. No i tu będzie potrzeba dłuższego rozeznania, żeby tak te kwestie rozstrzygnąć. Inne konsekwencje, które ściąga na sobą człowiek, który przekracza te pierwsze przekazanie, o którym mówiliśmy, to będą koszmary nocne, doświadczenia na jawie. No tak, żeby to też nie było jakoś tam tylko hasłem, a z konkretnymi jakimiś przykładami, to już tam parę dobrych lat wcześniej rodzice przyprowadzają mi gdzieś chyba 12-letnią dziewczynkę, która w czasie wakacji razem z koleżankami i kolegami zabawiała się, wywoływała duchy. No i taki jeden zaczął jej od tej pory towarzyszyć. Co wieczorem ona kładzie się spać, to on raz zaproszony czuje się w powinności być z nią codziennie i stawał przy jej łóżku. Twarzy określić nie potrafiła, bo mówiła, że to jest ciemna postać w czarnym ubraniu i staje. Dzień w dzień, dzień w dzień. Więc 12-letnia dziewczynka nie położyła się spać przy zgaszonym świetle i najczęściej potrzebowała do tego, żeby ktoś z nią razem usypiał ją. A więc tak jak się malucha usypia, prawda, to trzeba się tam też przy nim położyć, dziu-dziu-dziu, kołysanki śpiewać, no i uśnie. I tak potrzebowała 12-letnia dziewczynka. Tak to się ciągnęło do momentu, dopóki nie podjęliśmy za nią modlitwę o uwolnienie. To są to po prostu jeden z takich obrazków, to pokazujących właśnie coś z tych, prawda, koszmarów nocnych czy doświadczeń na jawie. Bo to akurat bardziej na jawie, ale tu wiele osób będzie mówiło o koszmarach nocnych. Albo mówić tak, proszę księdza, już spałam, wiesz, mi się coś śniło, jak się wybudziłam, to mnie tak dusił. Oczywiście no tutaj potrzeba też taka pierwsza relacja, to nie jest od razu, prawda, bo to trzeba rozstrzygnąć tutaj różne rzeczy. Możemy się tu spodziewać, prawda, ten sam objaw, ale może świadczyć o wielu innych przyczynach. Natomiast tego rodzaju rzeczy mają miejsce. Po prostu mają miejsce. Jak wchodzimy w pewną przestrzeń, jak dotykamy tej pewnej przestrzeni, naruszamy, szukamy gdzie indziej poza Panem Bogiem jakichś rozwiązań, no to potem konsekwencje ponosimy. Obsesje i opresje. No tak, znowu tutaj ktoś mi kiedyś opowiadał o tym, jak to o różnych takich historiach, no nawet takich, jak się tam coś na okoliczność przygotowywania różnych rzeczy przed pierwszą komunią świętą w kuchni, to nagle ogień wybuchł, nie wiadomo z czego, no nie było żadnych przyczyn, nic się nie działo i nagle fuch, ogień w kuchni, się samozapłonę, ale tu, prawda, tych takich zewnętrznych objawów, prawda, typu, że się stuki i puki, no to powiedziałbym już na porządku dziennym, ale no takie rzeczy jak przesuwające się meble, zegar, który chodzi w drugą stronę niż trzeba i temu podobne historie, to też są rzeczy, które nie tylko świętemu Janowi Wianej się zdarzały, tak, ale i są w takich sytuacjach, kiedy ktoś otwiera się na tę rzeczywistość duchową, daje jej przyzwolenie, no to potem w takie sensacje trafiamy. Jacques Vallée opowiada z kolei o innym przypadku, ale pewnie tak byśmy mogli też wiele takich, że tak powiem, tutaj z naszego otoczenia znaleźć. To są tak zwane opresje. On mówi o kobiecie, chyba ona w jakichś seansach spirytystycznych uczestniczyła, ale to nie jest istotne, co. W każdym razie przeżywała potem przynaglenie do tego, żeby wyskoczyć przez okno. W związku z tym wielokrotnie, znajdując się w różnych tam miejscach, zwłaszcza jak była sama, to ten nakaz wewnętrzny był tak mocny, że ona otwierała okno, stawała na oknie, stawała z zewnątrz, no i wtedy odzywa się ten lęk naturalny, błogosławiony lęk, który, prawda, odruch, który dał nam Pan Bóg, że no wie, co się stanie, jak ona za chwileczkę skoczy. Więc z jednej strony ten nakaz z takim poczuciem, że ona musi to wykonać, a z drugiej strony świadoma tego, co się z nią będzie działo, stała w tym oknie, trzymając się futryny i wrzeszcząc o ratunek jakiś. No i przychodzili, prawda, ściągali ją z tego okna. Trwało to tak długo, póki nie pojawiła się konkretna pomoc w tym wymiarze duchowym. To mamy tak, pojawiają się prawda, różnego rodzaju choroby fizyczne. Najczęściej to są takie choroby, które tym się różnią od innych chorób, że tak mniej funkcjonują według norm rozpoznanych i nazwanych w medycynie. Czyli taki pan jest takim nietypowym pacjentem, bo tak, prawda, to jakby wygląda na taką chorobę, ale zupełnie pan nie reaguje na lekarstwa, które zwykle w takich sytuacjach pomagają. O właśnie, to są takie, to jest taka mała odmienność w tych, że najczęściej są to tego rodzaju choroby, aż po taki po takie przypadki, że taka choroba się to pojawia, to znika, to znowu to jest, to znowu nie ma. Kiedyś przez dłuższy okres czasu towarzyszyłem poprzez już egzorcyzmy osobie, która popadła w uzależnienie na poziomie opętania. No i był taki okres czasu, kiedy ją przywożono do mnie samochodem. No i co się okazuje? Nie ma władzy w nogach. Trzeba ją było wlec, prawda, do miejsca, w którym podejmowaliśmy modlitwę. No więc dwie osoby pod pachą, ona ledwo tymi nogami przebiera. Zaczynamy egzorcyzm. W trakcie egzorcyzmu skacze i szaleje nam po sali, że i zgonić ją było ciężko, czy utrzymać. Skończył się egzorcyzm, ona chodzić nie może. Akurat wtedy po raz pierwszy w naszym gronie była lekarka. Dobry fachowiec, młoda dziewczyna i mówi, słuchaj, ale to niemożliwe, tu, słuchaj, spróbuj, ty naprawdę chodzisz, tu, podaj mi rękę, stań pod ramię, no rób, jeden rok, drugi, jeden krok, drugi krok. Okazuje się, nie idzie, nie daje rady. Tamta sama oczom swoim nie wierzyła, bo to, prawda, lekarz to konkretny człowiek, prawda, i patrzy, no coś tu nie gra, coś tu nie gra. No to są właśnie te konsekwencje o charakterze chorobowym. No i wreszcie te zawładnięcia ludzkim ciałem, a więc takie sytuacje, w których człowiek robi nie to, co chce. Nie to, co chce. Znaczy różne rzeczy się zdarzają wtedy. I formy zachowania najczęściej to jest tak, czy akurat ja może się z takimi spotykałem, że w momencie, w którym na przykład ktoś powinien przyjść do nas na modlitwę czy na egzorcyzm, to właśnie wtedy ta osoba nagle stwierdza, że proszę księdza, jestem zupełnie gdzie indziej. Nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, jak się tu znalazłam, ale wsiądę w taksówkę i zaraz przyjadę. Czyli jest jakby wiedziony, prowadzony, tak zupełnie niezależnie od siebie. Dla mnie najbardziej pouczający był przypadek osoby, w której też w efekcie stwierdziliśmy, że to jest uzależnienie na poziomie opętania. Przez długi okres czasu nie dało się zupełnie zauważyć jakiejś, prawda, takiej zależności od złego ducha. Była to osoba, która wielokrotnie w rekolekcjach różnych tam, prawda, uczestniczyła i w pewnym momencie, kiedy miało dojść do takich poważniejszych decyzji życiowych, takie związanie konkretniejsze z Panem Jezusem, to się zaczęło. Podejmujemy pierwszą modlitwę, zresztą też nie spodziewając się, z czym mamy do czynienia. Ot tak, wydawało się, że to jakaś taka zwyczajna modlitwa wstawiennicza. No i co się zaczyna dziać? Ja zaczynam kłaść rękę na jej ramieniu, tak jak już czasem miewam taki zwyczaj, prawda, przy modlitwie za kogoś innego. I w tym momencie patrzę, że ona swoją ręką mi spycha moją rękę z tego ramienia, a jednocześnie sama reaguje, co się dzieje? Rozumiecie, ona sama była zadziwiona tym, dlaczego ta jej ręka spycha moją rękę. A potem mi mama miała ochotę walnąć księdza, a prawda jednocześnie nie chciała mnie uderzyć. No to właśnie to są, słuchajcie, pokazuję takie obrazki, które troszeczkę pokazują, uświadamiają nam może, co to znaczy to zawładnięcie ciałem. Że człowiek funkcjonuje i zachowuje się nie tak już, jakby chciał. Tak niezależnie od jego własnych decyzji. Wtedy już nie bywa, przynajmniej to nie jest tak, że to jest bez przerwy, ale bywa tak, że nie panuje nad własnym ciałem. No, mogą być też i tutaj tego rodzaju umiejętności, które są umiejętnościami takimi już wyraźnie nadnaturalnymi, jak ktoś nagle jest w stanie posługiwać się językiem, którego w życiu się nie uczył. Wygodne, nie? Na lektoraty nie chodzi, a językiem włada. Albo właśnie zaczyna, tak jak to czasem właśnie mówią różni wróżbici. Mnie to nawet karty nie są potrzebne. Wejdzie mi tylko człowiek, ja już wiem, co mam powiedzieć. A czasem zaczyna mówić i potem już nie wie, co mówił. Może Robert Tekieli będzie wam o tym trochę więcej opowiadał, bo akurat relacja nowa, zresztą jest taka relacja filmowa też właśnie z takiej sytuacji. Już czy jeszcze chwilę? Jeszcze 5 minut, dobrze. To ja tak. To ja bym jeszcze, słuchajcie, powiedział co nieco, bo tutaj troszeczkę wspomniałem o tych sytuacjach, gdzie będzie, które są naszymi grzechami. Czyli gdzie ktoś, kto popada w uzależnienie, sam decyduje się na jakieś wykraczanie tego przykazania, pierwszego przykazania Bożego. Nawet jeżeli nie do końca sobie jest świadom tego, co czyni. Czyli słuchajcie, on może być nie być świadom do końca tego, co czyni i określimy w związku z tym jego grzech jako grzech, który jest grzechem powszednim, czyli nie niszczącym relacji z Panem Bogiem, ale konsekwencje tego grzechu sam poniesie na sobie. Tak bywa. Ale że ktoś trochę nie do końca wie, co robi, prawda, i że to jest naruszenie przykazania Bożego, czy jakoś tam nie do końca tutaj, prawda, wszystko jest i określimy to jako grzech, który nie niszczy tej relacji z Panem Bogiem, ale jest to grzech, który w nim powoduje bardzo konkretne zniszczenie. Prawda? To się tam określa jako tak zwany grzech śmiertelny i grzech, który jest grzechem ciężkim, prawda, dlatego że w ciężki sposób, prawda, niszczy mnie, w poważny sposób niszczy mnie samego. A teraz o tak zwanym grzechu świata, czyli także w tej dziedzinie tego jakiegoś zniewolenia duchowego czy opętania, trzeba także mówić o grzechu świata, czyli o oddziaływaniu innym, o oddziaływaniu środowiska, bądź o oddziaływaniu, prawda, innych i to bez mojego udziału, prawda? A ja konsekwencje ponoszę. Tak zwykle lubię opowiadać taką historię mojej ciotki, która była nauczycielką w wiejskiej szkole i kiedyś na lekcji chciała uczyć na temat zegarmistrza i zegarów i że jest ktoś taki, kto reperuje zegary, więc przyniosła, pokazała zegar mi, słuchajcie, ten zegar nie chodzi. Nakręcony tu, ale on nie chodzi. Co trzeba zrobić? Oczywiście dzieci, które z wioski tej nigdy jeszcze nigdzie się nie ruszyły, w zadumę naukową popadły, ale żadnej odpowiedzi nie znajdowały. I nagle jedna dziewuszka, proszę pani, ja wiem. No co? Proszę pani, bo to trzeba zrobić tak. Nic nikomu nie mówić i zegar sprzedać. A jak ją moja ciotka skojarzyła z rodziną, to wszystko było dla niej jasne. O co mi tu chodzi? Popatrzcie, ta chora rzeczywistość, pod pewnym względem chora rzeczywistość tej rodziny sprawia, że to dziecko zsie tę chorą, prawda, czy taką chorą w tym momencie rzeczywistość z mlekiem matki. Czy ona rośnie w kombinowaniu faktycznie bez jakiegoś własnej winy. To jest ten grzech świata, który na nas oddziaływuje. I także on będzie oddziaływał w tej przestrzeni, o której tu mówimy, czyli w przestrzeni tych różnych uzależnień duchowych. Jakie to zbywają? Słuchajcie, zależność pokoleniowa. Ja już dzisiaj, jak podejmujemy, prawda, modlitwę za kogoś, kto tam doświadcza jakichś tych zależności, to niemalże regułą jest. Nie zaczęła się cała historia. Owszem, on wchodził w konkretne rzeczy, ale ta historia nie zaczynała się od niego. To już było coś wcześniej. Rzadko bywa tak, że historia jakiegoś zniewolenia zaczyna się od jakichś złych wyborów, złych decyzji tej konkretnej osoby. Najczęściej zaczyna się wcześniej i jest to przynajmniej dla mnie nie do końca jasne dlaczego, ale takie fakty czy taka rzeczywistość ma miejsce. Inna kwestia, inna przestrzeń to złorzeczenia i klątwy. I tu pewnie ja nie będę się rozwodził zbytnio, bo to wiemy, o co chodzi, natomiast bym bardzo uwrażliwiał Bardzo bym tu uwrażliwiał na taką ostrożność, a niech ci tam coś. Bo to może się okazać, że to moje, a niech ci tam coś, ma poważniejsze konsekwencje niż tylko to, że se tak chlapnąłem. Oczywiście tutaj chodzi o to takie życzenie, które bazuje na jakiejś możliwości działania złego ducha. No i wreszcie działania czarnej magii. Zaczynając od znanych tutaj w naszych środowiskach różnego rodzaju zamawiania poprzez laleczki wudu i temu podobne rzeczy. I to są, proszę, to są te wszystkie sytuacje, które też mogą wpłynąć na to uzależnienie. Jedna z rzeczy, która jest dla mnie do dziś nie całkiem zrozumiała i w której się najbardziej chyba rozbijamy w takiej bezsilności, to tam, gdzie wygląda na to w sytuacjach opętań, gdzie wygląda na to, że osoba, która popadła w to tego rodzaju uzależnienie, nie bardzo widać jej winę, natomiast są jakieś akty czy jakieś ofiary związane z jakimś, nie wiem, ofiarowaniem dziecka, jakimś chęcią przekazania mu mocy, którą sam ktoś posiada. Zdaje się, ja tego nie mogę w tej chwili zagwarantować, ale moje dotychczasowe doświadczenie skłaniałoby mnie do stwierdzenia, że wygląda na to, że mogą być i takie sytuacje, które nawet mogą poprowadzić do uzależnień o charakterze opętania. Czyli tak można urządzić własne dziecko. No tak, tutaj przy tego rodzaju działaniach to mogą być też różne skutki takie, o jakich już wcześniej mówiłem. Mogą mieć miejsce też różnego rodzaju trudności zewnętrzne, więc ktoś tam, prawda, chcąc się zemścić, tam odwołał się do jakiegoś tam, prawda, kogoś, kto ma jakieś tam umiejętności albo sam jakiegoś tam rytu użył, no i sprawił, że ktoś inny traci pracę, traci pieniądze, traci majątek, jakiś tam pojawia się rozbity związek małżeński albo wypadki mają miejsce. Tacy mocno doświadczeni egzorcyści mówią także, że niektóre objawy, z którymi się spotykamy, na przykład taki jak alkoholizm, który ciągnie się w rodzinie z pokolenia na pokolenie, może być konsekwencją jakiegoś uzależnienia tejże rodziny od złego ducha. Albo być może trzeba tu mówić na przykład o tej klątwie, która ciąży nad tą rodziną. Często to bywa tak, że jakieś tam są zawiści rodowe, jakieś tego rodzaju, prawda, historie mają miejsce i potem ktoś się chcąc zemścić na tym rodzie, prawda, tym przeciwległym, to właśnie jakieś tam klątwy, jakieś tego rodzaju działania podejmuje i one też obciążają. Tak myślę, że dużo bardziej obciążają tych, którzy posługują się tego rodzaju klątwami, że to są mimo wszystko poważniejsze konsekwencje. To może na tym. Dziękuję.
Księdzu Andrzejowi dziękujemy. Teraz jest czas dla Państwa, by zadawać pytania. Taki porządek, że przed zadaniem pytania proszę się przedstawić.
A ja bym prosił, żeby było nie za trudne, żeby umiał odpowiedzieć. Albo w razie czego to ksiądz profesor będzie ratował.
Do 9:55 mamy czas.
Małgorzata Pastewka, witam serdecznie księdza. Chciałam się zapytać. Małgorzata Pastewka, witam serdecznie księdza. Chciałam się zapytać o tą zależność pokoleniową, bo to jest taka dosyć delikatna sprawa. Ja osobiście nie wierzę w przekleństwo, które ciąży na rodzinie demoniczne, że coś się dzieje. Natomiast bardziej bym była skłonna mówić o pewnych przekazywanych behawiorycznych takich zachowaniach, że się mówi w rodzinie o spirytyzmie, że są pewne rzeczy oczywiste, że po prostu poprzez naturalne zachowanie jakby wprowadza się tematykę czy ma pewne zachowania w rodzinę i to się ciągnie jako tradycja rodzinna. Natomiast to, że ktoś w XIX wieku, jakiś pradziadek cierpiał na głód z powodu zarazy ziemniaczanej, to nie znaczy, że ja mam teraz mieć bulimię, prawda? Chciałabym tu jakoś tak ten temat poruszyć.
Ja bym może nie patrzył na wszystkie objawy dzisiejsze, żeby te tłumaczyć jakimiś tylko rzucącymi klątwami. Był czas, kiedy rzeczywiście tutaj też miałem duże opory i też nie wierzyłem, aż którymś razem na naszym spotkaniu egzorcystów przyjechał ksiądz z Ukrainy i opowiedział taką historię, jak to on przed swoim kościołem, gdzie tam jacyś ci szamani wschodni różnego rodzaju pozawieszali fetysze takie zamykające wejście do kościoła. Nikt z tam obecnych nie zdecydował się przejść, żeby wejść do kościoła. On to pozrywał. Potem opowiadał o konsekwencjach, które ponosił dwukrotnie, jakieś sensacje takie chorobowe, gdzie tu za drugim razem był w Krakowie, był w klinice, badają coś, no dzieje się coś z kolanem, żadnych przyczyn, nic nie widać, a kolano puchnie, mówią mu tam, dzwoni na Ukrainę, mówią mu, jak ksiądz przeżyje przez tydzień, to ksiądz przeżyje, to już będzie ksiądz żył. To było świadectwo, które mnie w tym momencie kazało poważnie patrzeć na tego rodzaju historię. Słuchajcie, jeżeli, bo to tak wygląda na to, a tam jakieś sobie kukiełeczki albo inne rzeczy, czy one mogą mieć wpływ. Jeżeli ktoś zwraca się do złego ducha, bo to tak to trzeba widzieć, ten wymiar duchowy. Jeżeli ktoś podejmując jakieś tam czynności rytualne, tak to by trzeba nazwać, z myślą o odwołaniu się do mocy diabelskich, żeby tamtemu czy tamtemu coś się stało, no to jak się prosi o to diabła, to on jest bardzo, bardzo taki chętny tutaj do doświadczenia usług, bo ma wtedy tytuł, czy jakby ma człowieka w swojej, że tak powiem, w swoich łapkach. Ja tyle umiem powiedzieć.
Prosimy o konkretne krótkie zadawanie pytań.
Krystyna Sobich, emerytka. Ja mam w rodzinie taki przypadek, jest starsza kobieta i 48-letni syn i są od siebie uzależnieni, tak, no, że nie mogą bez siebie żyć. I czy to, jak im pomóc? Bo ja przypuszczam, że nie jest to tylko, oni się nie leczą w ogóle, nie leczą się. To jest, jak im pomóc? Bo przypuszczam, że to są przyczyny duchowe, ponieważ ona mówi, że taka nasza karma, że taką mamy biedę, cierpimy, żyjemy z jednej renty, taka nasza karma. Ja mówię, wiecie, co ty mówisz, karma to nie jest nasza religia. A ona mówi, ona mnie potraktowała, jakbym miała zboczenie religijne i tak dalej. Co robić? Czy to może mieć zdaniem księdza takie? A w ogóle wielki
akurat
szacunek, słucham księdza i w ogóle.
Akurat ten objaw jest mało objawem takim świadczącym o uzależnieniu duchowym. Przypadki takich uzależnień, że mamuśka tak pokochała synka, że go nawet i w 40 którymś roku życia z domu nie wypuszcza, a synek poza mamusią świata nie widzi. No, bywają takie układy, chore układy, ale to są na płaszczyźnie bardziej psychicznej niż duchowej.
Dziękuję. Hanna Rudnicka, Wspólnota Krwi Chrystusa. Jeden z kapłanów, wiedząc, że będę na tej konferencji, prosił mnie o zadanie pytania, czy hipnoza również może być szkodliwa pod względem duchowym?
A to może by później ksiądz profesor o tym więcej powiedział? Dobrze, bo ja się czuję tu mniej kompetentny, a on, że tak powiem, przewertował tutaj głęboko i to da odpowiedź dużo taką, powiedziałbym, rzetelniejszą niż to, co jestem w stanie powiedzieć. Dziękuję.
Witam, Agnieszka Bujnowska z Warszawy. Ja mam takie pytanie też z pogranicza medycyny, ponieważ spotkałam się z takimi twierdzeniami, że w trakcie wielokrotnych znieczuleń, szpiączek, osób, które przechodzą przewlekłe choroby długotrwałe, dostęp złych duchów jest do nich dużo większy i jakby jest to niezależne od ich uczynków i od ulegania pewnego rodzaju pokusom. Jak to z ojca doświadczenia wygląda? Czy rzeczywiście na przykład małe dzieci, które są często poddawane właśnie takim procedurom szpitalnym, są znieczulane, są w śpiączkach, a później rzeczywiście wykazują przedziwne zachowania. Czy to może być rzeczywiście wynik jakichś opętań dostępu złych duchów?
Nie mam tutaj doświadczeń. Ja byłbym ciągle bardziej taki z takim dystansem, żeby nie pierwszą interpretacją, to nie była interpretacja, że tu może jakieś złe duchy, tylko pierwszą interpretacją to by, czy pierwszym kierunkiem działania to jest sprawdzić wszystkie naturalne przyczyny, jakie tu mogą mieć miejsce, a mogą mieć miejsce. Nie mogą mieć miejsce, to mogą być różnego rodzaju zranienia takie duchowe na poziomie psychicznym, zupełnie nie ten wymiar prawda, duchowy. Poza tym, generalnie rzecz biorąc, to potrzeba, żebyśmy to na tę całą rzeczywistość naprawdę patrzyli w sposób spokojny, a nie lękowy. Bo jeżeli ktokolwiek z nas należy do Jezusa Chrystusa, to mu wszystkie diabły razem mogą dużo narobić. Po prostu nic. Po prostu nic. Słuchajcie, my jesteśmy nie po to na świecie, żeby się teraz tutaj parasolami albo czymś innym bronić przed złymi duchami. Jesteśmy po to, aby nieść dobrą nowinę światu dzisiejszemu. Jesteśmy powołani, chrześcijanie są ci, którzy odnoszą zwycięstwo, a nie będą tu się chować pod fotele, bo złe duchy działają. To tylko wtedy, kiedy ja w jakiś sposób zaczynam rezygnować z Jezusa Chrystusa. Kiedy ja zaczynam rezygnować, kiedy nie On jest moim Bogiem. Kiedy rezygnuję z tej przynależności do Niego i Jego opieki. O, to wtedy tak. Bo nam powiada święty Piotr, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, ponieważ przeciwnik, wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, kogo by pożreć. Więc jak wyjdziesz spod tego parasola Bożego, no to wtedy cię łapie. I nie czeka drugiej okazji. Ale póki jestem w jedności z Jezusem Chrystusem, to jeżeli czasem jest ktoś skuteczny, prawda, w takim dokuczaniu mi, to raczej dlatego, że moja więź z Chrystusem jest słaba niż z jakichś innych powodów. No, chyba, że twoja misja będzie taką jak misja świętego Jana Wianney. A to już jest trochę inna dziedzina.
Szczęść Boże, Dagmara Złużna. Trochę tutaj ksiądz już odpowiedział w tym momencie na moje pytanie, ale mam takie dwa krótkie pytania. Po pierwsze, jeżeli ktoś się znajduje w środowisku, gdzie się dzieją jakieś właśnie, są na porządku dziennym jakieś przekleństwa, czy jakieś tam wróżby, czy radiescezje, na ile on jako chrześcijanin, który nie chce świadomie brać w tym udziału, na ile jest jakby skazany na to, że to będzie jakoś na niego działać, wpływać, a na ile, co jest taką właśnie obroną, a gdzie nawet nieświadomie robimy takie furtki, że po prostu w to wpadamy, czy co zrobić, żeby nie być właśnie taką bierną ofiarą? A drugie pytanie, jeżeli w naszym środowisku są osoby jakoś dręczone, zniewolone, na ile osoba świecka, jaki jest zakres kompetencji, jak można pomóc, żeby też właśnie nie zawsze, nie wiem, czy ksiądz mnie rozumie.
Na pierwsze pytanie powiem króciutko, to potrzeba żywej więzi z Jezusem Chrystusem, który jest naszym jedynym Panem i Zbawicielem. Na drugie, może osoba świecka bardzo dużo, bo zaczynając od uświadamiania, mówienia o tym, co jest, albo nawet nie tyle w formie zakazów, tylko słuchajcie, wydaje mi się, że dużo skuteczniejsze jest pokazanie powoka. W takie bzdury wierzysz w XXI wieku? Wahadełko ci pomoże, albo te kropelki wody ci tutaj pomogą, prawda? Trzeba się odwoływać do rozumu. I ty w takie rzeczy wierzysz, czyli potrzeba, pierwsza rzecz to uświadamianie, druga rzecz to modlitwa. Słuchajcie, często jest tak, że komuś tłumacząc nie da się, okaże się, będziecie doświadczali tego, że te tłumaczenia są nieskuteczne. Dlaczego? Dlatego, że mamy tu do czynienia z zależnością od złego ducha i problem jest bardziej duchowy niż intelektualny. I wtedy trzeba zaczynać od postu i modlitwy, tak mówi Pan Jezus, że te, prawda, różne rodzaje złych duchów to tylko postem i modlitwą, więc postu i modlitwę. Często też ta pomoc świeckich jest bardzo pożądana na etapie towarzyszenia na drodze uwalniania. Ewangelizacja to jest kolejny moment, który ten, kto to szuka gdzieś tam poza Panem Bogiem, prawda, nie wiem, tu jakiś tam profitów, tam jakiejś pomocy, to co znaczy? Znaczy, że on jeszcze Jezus Chrystus, jeszcze Jezusa Chrystusa naprawdę w swoim życiu nie spotkał. To znaczy, że gdzieś tam potrzeba mu tego pierwszego głoszenia Ewangelii, takiej prowadzącej do tego, że on rzeczywiście się jednoznacznie określi i przylgnie do Jezusa Chrystusa jako jedynego swojego Pana i Zbawiciela. Czy to są rzeczy takie, bez których właściwie ta droga uwolnienia, to nie ma tu o czym mówić. To jest prawda, ta droga uwolnienia jest taką pewnego rodzaju pomocą, której musi natychmiast towarzyszyć ewangelizacja.
Ostatnie pytanie, księże Andrzeju, ja zadam. To jest Maciej Sarwinowski, duszpasterz tej uczelni. Ksiądz pracuje na terenie archidiecezji warszawskiej. Księże, gdzie mogą szukać pomocy osoby z tego terenu, jeżeli zaczną rozpoznawać w sobie jakieś niepokojące objawy? I jaka jest zwyczajna ścieżka dojścia do księdza egzorcysty?
My, to znaczy księża archidiecezji warszawskiej, funkcjonujemy przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Mamy poradnie przy Caritas Archidiecezji Warszawskiej, to jest róg Krakowskiego Przedmieścia i ulicy Bednarskiej. Łatwo trafić. Od strony Krakowskiego Przedmieścia jest tam taki ładny napis Res Sacra Miser, czyli że ubogi jest świętą rzeczywistością. Daj Boże, żeby taką był dla nas wszystkich. Dzięki.